naszej antenie. Witamy serdecznie pana redaktora Szymona Cieślara ze Szczecinka, który poprowadzi dzisiejszą audycję Czytać, aby być mądrym. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Dziękuję za zaproszenie mnie do udziału w audycji. Nawiązując do zagadki, która przed chwilą była dotycząca życia konsekrowanego, chciałbym Państwa zachęcić do lektury miesięcznika Rodzina Radia Maryja, w którym właśnie znajdziecie Państwo wywiad z dwoma siostrami, czyli osobami konsekrowanymi, z siostrą Jukundą od Aniołów oraz siostrą Anatolią od Matki Bożej Niepokalanej ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Toruniu. Z siostrami rozmawia pan Dariusz Szalewski. I z tego wywiadu dowiemy się, jaka jest reguła zakonna, kim była patronka zgromadzenia, do którego należą siostry, na czym polega codzienna działalność sióstr. Dowiemy się, jak wygląda ich codzienne życie, porządek dnia w klasztorze. No i na pewno też w lekturze tego wywiadu znajdziecie Państwo odpowiedź na pytanie, czy warto iść do zakonu, czy te osoby, które tam są, tak naprawdę uciekają od świata, czy może wręcz przeciwnie, żyją bardzo blisko świata, wręcz przecież żyją na tym świecie, na którym my żyjemy, ale czasami mówi się tak potocznie, że uciekają od świata. Zachęcam do lektury miesięcznika Rodzina Radia Maryja, lutowego wydania, w którym właśnie z okazji Dnia Życia Konsekrowanego, obchodzonego w kościele w dniu dzisiejszym, jest wywiad z tymi siostrami. Wywiad pana Dariusza Szalewskiego i myślę, że pozwoli nam ten wywiad też spojrzeć na osoby konsekrowane trochę inaczej, niż to się potocznie rozumie. Mówię o tym spojrzeniu inaczej, bo kolejny artykuł, który chcę Państwu polecić z miesięcznika Rodzina Radia Maryja, to artykuł ojca Piotra Andrukiewicza, który zaprosił młodych ludzi do tego, by wypowiedzieli się na temat właśnie życia konsekrowanego w kontekście obchodzonego właśnie w dniu dzisiejszym święta. Kilka świadectw młodych ludzi, którzy ujawniają, co naprawdę myślą o osobach konsekrowanych. Prowadzona od wielu lat świadoma kampania medialna zmierzająca do wyśmiewania i kwestionowania tej formy życia w Kościele przynosi niestety żniwo w postaci gwałtownego spadku powołań, zwłaszcza żeńskich, i ordynarnych zachowań w postaci wyzwisk i głupich żartów na temat osób konsekrowanych. Jeśli obecny rok duszpasterski w Polsce i nasze przygotowania do 11. pielgrzymki młodych słuchaczy Radia Maryja łączy hasło „Otoczmy troską życie”, to czyż nie warto zawrzeć w nim także troski o życie konsekrowane w Kościele? Troski, która okazywana byłaby poprzez dobre słowo pod adresem osób zakonnych, poprzez okazywanie im wdzięczności, modlitwę w ich intencji lub prostowanie błędnych stereotypów na ich temat, a także reagowanie na bezmyślne zaczepki i wyzwiska. W artykule świadectwa młodych ludzi, którzy wypowiedzieli się na temat życia konsekrowanego. Sami nie są osobami konsekrowanymi, ale swój pogląd na ten temat wyrażają. Przy okazji, drodzy Państwo, wspomnijmy dzisiaj w naszych modlitwach dobrym słowem, gestem osoby konsekrowane nam bliskie, te, które znamy, a znamy przecież ojców redemptorystów doskonale i wielu innych księży pracujących w parafiach, siostry zakonne, które posługują w naszym otoczeniu, które cichutkie gdzieś tam przemykają zawsze. Właśnie dzisiaj jest ich dzień w Kościele. Pamiętajmy o tym, pamiętamy o imieninach, o urodzinach, pamiętajmy też w takim dniu. W Dniu Kobiet też pamiętamy o kobietach, a w Dniu Babci o babci, w Dniu Dziadka o dziadku, a w Dniu Życia Konsekrowanego pamiętajmy o osobach konsekrowanych. 11 lutego będziemy w Kościele obchodzić dzień, w którym w sposób szczególny wspominamy osoby chore. Dzień Matki Bożej z Lourdes. Będziemy szczególnie modlić się za osoby chore, cierpiące, starsze. Z tej okazji w miesięczniku fotoreportaż z refleksją zatytułowany „Twarze rzeźbione czasem”. Zdjęcia zostały zrobione w Domu Pomocy Społecznej. Ten Dom Pomocy Społecznej jest jednym z wielu domów, jakie funkcjonują w Polsce. Ten akurat jest w Bornym Sulinowie. Z inspiracji pani Krystyny Berdyńskiej, autorki tekstu, która jest jednocześnie dyrektorem tego Domu Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie, powstał właśnie ten specyficzny dość artykuł z reportażem fotograficznym pokazującym ludzi starszych, starszych, ale jakże pogodnych. Tych, którzy spędzają jesień życia w domu pomocy społecznej. Tak się potoczyły ich losy. Tak się stało, czy to z powodu choroby, czy to samotności, że trafili właśnie do domu pomocy społecznej, by tam spędzać jesień życia, czekać na jego schyłek. Ale czy to życie tam jest smutne, czy jest pozbawione sensu? Myślę, że o tym warto przeczytać w miesięczniku Rodzina Radia Maryja, obejrzeć zdjęcia zrobione przez pana Karola Kina. Te zdjęcia doczekały się wystawy, prezentacji publicznej. Są bardzo ciekawymi fotografiami. No i przy okazji tego artykułu recepta na szczęśliwą jesień życia. Z przytoczonych obrazów i obserwacji wielu innych seniorów, którzy wybaczą mi, pisze pani Krystyna Berdyńska, że nie wymieniłam ich tu z imienia, wyłania się recepta na pogodną, szczęśliwą i radosną jesień życia. 3 razy K. Kochaj siebie, kochaj ludzi, kochaj Boga. Te wskazówki są tutaj rozwinięte. Ja tylko je wymieniłem, oczywiście z braku czasu czy ograniczonego czasu naszej audycji. Ale zachęcam, by przeczytać ten artykuł, szczególnie by przeczytali go ci starsi ludzie, którzy spędzają jesień życia w domach, w swoich domach i zastanawiają się, czy są samotni w tym, co przeżywają, czy nie. Tu będzie można poznać, jak pani Ania, pani Krysia, pan Józef, pani Tereska, pan Zenek, panie Frania i Marysia, pani Gabrysia i pan Stanisław, jak spędzają jesień życia w Domu Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie. Jest taki dom, twarze rzeźbione czasem w miesięczniku Rodzina Radia Maryja. Pozostając jeszcze w kręgu osób chorych i cierpiących, chcę powiedzieć o kolejnym artykule Moje nieszczęście i szczęście. To mowa o panu Bogdanie Nowaku, który urodził się w 1954 roku w Starym Majdanie na Lubelszczyźnie. Drodzy Państwo, jak trudne może być życie osób doświadczonych cierpieniem, możemy sobie wyobrażać, jeśli sami tego cierpienia nie doświadczamy. Ale jak niezwykłe może być poradzenie sobie z tym cierpieniem. Jak niezwykle można jemu zaradzić, odnajdując sens w życiu. Tak jak zdarzyło się to w życiu pana Henryka Paraszczuka, o którym pisze pan Bogdan Nowak. Który to pan Henryk Paraszczuk tworzy obrazy, malując je ustami. Stracił kończyny w wyniku choroby, ale nie poddał się. Pięknie maluje, co będziemy mogli zobaczyć na stronach miesięcznika Rodzina Radia Maryja. Maluje właśnie przy pomocy ust. Chcę powiedzieć, że wielu jest w Polsce i pewnie na świecie artystów malujących ustami i nogami. To niezwykła sytuacja, niezwykła umiejętność, którą nabywają ci ludzie, przechodząc różne nieszczęścia w życiu, które kończą się kalectwem. Ale okazuje się, że to kalectwo nie jest odizolowaniem się od świata, nie jest odcięciem się od życia. Wręcz przeciwnie, upatrują w tym swoim nieszczęściu szczęścia, które prowadzi ich do niezwykłej twórczości. Tym razem mowa o panu Henryku Paraszczuku, który mieszka w lubelskim Domu Pomocy Społecznej. Przed chwilą mówiłem o Domu Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie, teraz Dom Pomocy Społecznej w Lublinie i tam pan Henryk Paraszczuk. W miesięczniku o nim artykuł i także zdjęcia pokazujące, jak maluje. Będzie można zobaczyć, jak odbywa się proces tworzenia obrazów, a także zobaczyć jego obrazy. To nasze wspomnienie o ludziach chorych i cierpiących. Próbujemy w ten sposób zachęcić do tych, którzy mogą, do aktywności, do tego, by nie poddawać się chorobom, by nie poddawać się cierpieniu, a jedynie znosić je godnie i starać się obrócić je na korzyść własną, doszukiwać się własnego szczęścia, a także innych. Bo jak wiele radości dostarcza twórczość artystów malujących malujących nogami i ustami tym, którzy oglądają ich dzieła. 14 lutego, drodzy Państwo, a właściwie to 14 lutego będzie tylko punkt kulminacyjny, bo cała fala propagandy zalewa nas już, a zaleje jeszcze bardziej. Mowa o walentynkach, a tak naprawdę to o amerykanizacji Europy. Pan profesor Piotr Jaroszyński w swoim felietonie porusza właśnie problem amerykanizacji Europy. Czy to coś złego, że dociera do nas kultura amerykańska? Czy to coś złego, że przyjmujemy z tej kultury jakieś elementy? Mówiąc o Ameryce, mamy najczęściej na myśli Stany Zjednoczone, stąd gdy mowa o amerykanizacji Europy, to chodzi o pewne zjawiska kulturowe, które zaobserwować możemy przede wszystkim w Stanach, a nie w Ameryce w ogóle. Jakie to są zjawiska? W popularnych opracowaniach zwraca się zwykle uwagę na przejmowanie pewnych zwyczajów, stylu życia lub wyrażeń językowych. Do zwyczajów zaliczyć można obchodzenie nowych świąt, takich jak walentynki czy Halloween. Do stylu życia sposób ubierania się, np. dżinsy, zwracanie się na ty, niezależnie od różnicy wieku czy pozycji zawodowej, przejmowanie do języka potocznych nazw lub wyrażeń, jak market, lider czy super, albo wyrażania stanów emocjonalnych, jak okrzyk wow. To tylko niektóre przykłady wyjęte z artykułu pana profesora Piotra Jaroszyńskiego Amerykanizacja Europy. Jak zwykle autor w swoim felietonie zastanawia się nad problemem, który przedstawia, który ja państwu przybliżyłem i szuka odpowiedzi na pytanie co dalej, bo nie wystarczy stwierdzić taki fakt, ale jak postępować. Przed nami doświadczenie, czy przed nami też test, bo właśnie walentynki, które starają nam się wmówić, że kocham, to znaczy kupić serduszko i dać komuś, że wystarczy dać serduszko i to już załatwia problem miłości. W dużym uproszczeniu to mówię, ale tak właśnie to walentynki wygląda. I ci najmłodsi już w przedszkolu, w pierwszych klasach szkoły podstawowej i w starszych klasach po najstarszych dorosłych ulegają manii święta walentynkowego, które spłyca czy sprowadza do bardzo płytkich zachowań samą ideę miłości, chociaż jej nie kwestionuje przecież. Pozostając w kontekście miłości, artykuł brata Tadeusza Rucińskiego Ukryta biała suknia. Powtarzam zawsze, że miesięcznik Rodzina Radia Maryja jest czasopismem poradnikowym, czasopismem, które ma służyć całej rodzinie, i dorosłym, i młodym, i dzieciom, i starszym, i chorym, i tym, którzy są zdrowi. Słowem, tym wszystkim, którzy w naszych rodzinach się znajdują. I właśnie ten artykuł tym razem jest dla dorosłych, dla małżonków, którzy przeżyli już ze sobą naście lat swego małżeństwa, może 20, a może 10, może 5. I zwraca w nim autor uwagę na zjawisko empatii, na zachowania, które powinny cechować się wzajemnym zrozumieniem. To mąż powinien starać się zrozumieć żonę, żona męża, ale czy tak jest? Ukryta biała suknia. Nie mów kobiecie, że ją kochasz, jeśli nie ujrzałeś choć raz w niej księżniczki lub nie pozwoliłeś albo nie pomogłeś się jej w niej objawić, bo może się okazać, że żyjąc z nią do końca nie będziesz miał pojęcia, kim ona naprawdę jest, ile znaczy. Miłość nie może karmić się tylko poezją, romantycznością, namiętnymi uniesieniami, bo tym karmią się raczej pośrednie książki czy filmy zwane miłosnymi, tworzone dla rozmarzonych dziewcząt lub dla rozczarowanych kobiet. Jednak sprowadzenie miłości do prozaicznego partnerstwa, świadczenia sobie usług seksualnych czy po prostu nudnego życia rodzinnego może skazać ją na szybki uwiąt, a nawet na zupełny zanik. Owszem, miłość jest codzienną pracą serc, ale każda praca wymaga odpoczynku, świętowania i elementów takiego piękna, o którym pisał Norwid, żeby zachwycało do pracy praca, by się zmartwychwstało. Ktoś powiedział, że nie patrzymy oczami, tylko przez oczy, czyli widzimy to, co sobie upatrzyliśmy i starannie przegapiamy, czego widzieć nie chcemy. I zdarza się to ludziom, którzy sądzą, że kochają drugiego człowieka, że go znają, że on już niczym ich zaskoczyć nie może, że niczego więcej nie potrzebuje ponad to, co mu się daje, jako rodzaj podatku, haraczu, konwenansu. to fragmenty artykułu Ukryta biała suknia. O co chodzi z tą ukrytą białą suknią, dowiecie się Państwo z lektury artykułu, który opowiada o pewnym małżeństwie z doświadczeniem 16-letnim, ze stażem 16-letnim. Ukryta biała suknia, brat Tadeusz Ruciński w lutowym wydaniu miesięcznika Rodzina Radia Maryja. Przypomnę, że na łamach miesięcznika, w ramach kształcenia duchowego każdego czytelnika, chrześcijanina, katolika przecież, Rodzina Radia Maryja prezentuje cykl artykułów księdza doktora Marka Dziewieckiego Życie i dekalog odczytany na nowo. Tym razem piąte przykazanie nie zabijaj, życie i zdrowie jest skarbem. Piąte przykazanie przypomina nam o tym, że tylko Bóg jest Panem życia, od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Jeśli nie chronimy życia i zdrowia, to pozostałe przykazania stają się bezprzedmiotowe. Nie grozi nam na przykład to, że okradniemy kogoś, komu wcześniej ktoś odebrał życie. Cykl przykazań odczytanych na nowo, dekalogu odczytanego na nowo, prowadzi ksiądz dr Marek Dziewiecki na łamach miesięcznika, ale przypomnę również Państwu, że jest kalendarz Rodziny Radia Maryja, w którym ksiądz Marek Dziewiecki zawarł swoje rozważania, przemyślenia, nazwałbym je poetyckimi, na temat właśnie dekalogu. Na każdej stronie kalendarza można odczytać refleksje dotyczące dekalogu. A kalendarz, sam kalendarz nosi tytuł Dekalog moją drogą. To kalendarz Rodziny Radia Maryja na rok 2009. Pozostając w kręgu dekalogu i piątego przykazania, artykuł pani dr Urszuli Dudziak Wobec śmierci na życzenie. Współczesny rozwój medycyny, świadomość wolności i praw pacjenta, a także różnorodne sytuacje osób stojących na progu śmierci i życia stwarzają niejednokrotnie prawdziwe dylematy moralne i skłaniają do zadawania fundamentalnych pytań. Te pytania oczywiście będą dotyczyć życia i śmierci i tak w artykule pani dr Urszuli Dudziak poruszona jest kwestia samobójstwa, eutanazji i uporczywej terapii. Dr Urszula Dudziak Wobec śmierci na życzenie. I jeszcze jeden palący, gorący temat związany z piątym przykazaniem. Tak i nie dla sztucznego zapłodnienia dla leczenia niepłodności. Oczywiście nie dla sztucznego zapłodnienia, a tak dla leczenia niepłodności. Jest to oświadczenie w sprawie in vitro w związku z wznowieniem debaty społecznej na temat regulacji prawnych dotyczących pozaustrojowego zapłodnienia in vitro oraz zapowiedzi ewentualnego finansowania tej procedury z budżetu państwa. Przypominamy podstawowe fakty dotyczące tego tematu. To przypomnienie zredagowały cztery osoby, osoby znane w środowisku ruchów obrony życia, obrońców życia poczętego. Warto sięgnąć po ten artykuł, by móc zabrać głos w dyskusji na temat nie dla sztucznego zapłodnienia, a tak dla leczenia niepłodności. Ta dyskusja się toczy. Jesteśmy bombardowani przez media różnymi poglądami na ten temat. Warto mieć własny pogląd oparty na nauczaniu Kościoła. Ten pogląd przybliża nam oświadczenie w sprawie in vitro zamieszczone w miesięczniku Rodzina Radia Maryja. I poradnikowa część miesięcznika dla całej rodziny, tym razem skupimy się tutaj na lękach u dzieci. Bardzo ważne porady dla rodziców, którzy przecież niekoniecznie od razu wiedzą wszystko, posiłkują się doświadczeniem swoich rodziców, kiedy jest mowa o pierwszym dziecku, ale czasami coś ich zaskakuje przy drugim czy kolejnym dziecku, które przychodzi na świat. I tym razem mowa o lękach u dzieci. Bardzo powszechnym zjawiskiem w rozwoju dziecka są stany lękowe. Jakże często rodzice sygnalizują fakt, iż dziecko w różnym wieku ma lęki i boi się. Podłożem stanów lękowych zwykle bywa u dzieci, choć też i u dorosłych, bogata wyobraźnia. Rozbudzanie wyobraźni lękowej inspirowane jest przez najbliższe otoczenie, środowisko. Dostarczanie dziecku różnorodnych, niekontrolowanych bodźców w postaci filmów, kreskówek czy bajek, których jeszcze nie rozumie, przyczynia się do wzbudzania u niego stanów niepokoju. Jakie są objawy lęku u dzieci i w jakich sferach te objawy występują, dowiemy się z miesięcznika, a także są tutaj przykłady stanów lękowych, jak one się objawiają, jak je diagnozować. W następnym numerze, czyli w marcu, autorka przedstawi potencjalne przyczyny wywołujące lęki u dzieci. Zachęcam do lektury tego artykułu wszystkich, którzy mają małe dzieci, a starszych, którzy mnie słuchają, a dzieci małych nie mają, być może mają wnuki. Więc rodzicom tych wnuków proszę podsunąć ten artykuł Lęki u dzieci. Bardzo pożyteczny artykuł. Oczywiście dla dzieci w miesięczniku, jak zawsze, kropelka radości, czyli informator podwórkowych kółek różańcowych dzieci i słowo od opiekuna ojca Piotra Detlafa, a także od założycielki Madzi Buczek i konspekt spotkania formacyjnego dla podwórkowych kół różańcowych dzieci, czyli dla wszystkich opiekunów, którzy spotykają się z dziećmi, gotowy konspekt Maryja bramą do Jezusa, czyli u Matki Bożej Ostrobramskiej. Poza tym poza kropelką radości mały kącik, czyli jak zawsze krzyżówki, rebusy, wierszyki. To wszystko, co zmusza dzieci do wysiłku intelektualnego w opracowaniu pani Izabeli Niewiadomskiej-Labiak, rysunki, a także łamigłówki, czyli coś, co zmusza nas do tego, by rozwijać nasze myślenie. Oczywiście tutaj jest to dostosowane do poziomu dzieci. Tym razem są też przepisy kuchcika z małego kącika. Warto dzieci wdrażać do pracy w kuchni, zresztą przecież same się do tego garną, chcą pomagać zawsze, a czasami przeszkadzają wtedy. Więc by nie przeszkadzały, a mogły coś zrobić pożytecznego, to dwa owocowe jeże. Jak zrobić takie owocowe jeże? Można przeczytać w małym kąciku, w przepisach kuchcika z małego kącika. Oczywiście są też przepisy dla dużych kuchcików, którzy w kuchni wydziwiają i robią różne ciekawe rzeczy. Tym razem polędwiczki w miodzie i kruche zawijańce serdecznie polecam. Jak zawsze też porady przysyłane nam przez czytelników, jak sobie radzić z takimi podstawowymi problemami w naszym życiu, nie tylko kuchennym, na przykład plamy z tłuszczu lub farby, jak usuwać plamy z barwników spożywczych. Co zrobić, jeżeli lubimy frytki, a nie bardzo wiemy, jak zrobić, żeby były dobrze przygotowane, albo pomocny ocet, czyli nie tylko do przyprawiania, ale można odświeżyć nim fugi między płytkami, albo odświeżyć kolory naszego dywanu. Takie poradnictwo w miesięczniku Rodzina Radia Maryja. Przyznacie Państwo, że to nie tylko dla słuchaczy Radia Maryja jest przydatne tego typu porady zastosować. I rubryka Róż głową. Jak zawsze pan Janusz Rauczko zachęca do tego, by rozwiązywać krzyżówkę i kalambury, a zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe. Zachęcam zatem do lektury miesięcznika Rodzina Radia Maryja, a także do tego, by czytać książki. Drodzy Państwo, książki ubogacają nas również, a może nawet bardziej niż niektóre czasopisma. I tak chcę powiedzieć o nowości, która ukazała się w Fundacji Nasza Przyszłość, książka Heleny Nikiel, Myśmy tutaj szli, wspomnienia z zesłania. Kolejna książka wydana przez Fundację Nasza Przyszłość, wpisująca się w nurt książek historycznych, utrwalających wspomnienia, utrwalających historię i prawdę o zesłaniu. W swych wspomnieniach autorka opisuje przeszło dwuletni pobyt na zesłaniu w Kazachstanie oraz drogę powrotną do upragnionej ojczyzny. Droga ta wiodła przez Iran, Indie i Afrykę. Na podstawie jej losu możemy poznać różne koleje życia dzieci, często osieroconych, które ewakuowane z ZSRR wraz z armią generała Andersa musiały przebyć długą drogę, nim odnalazły swe miejsce na ziemi. Publikacja posiada nie tylko wymowę dokumentu, ale także niezaprzeczalne walory literackie. Otrzymała nagrodę w ogólnopolskim konkursie literackim imienia Maksymiliana Kolbego. Drodzy Państwo, losy Heleny Nikiel są pewnie losami wielu, wielu ludzi słuchających Radia Maryja, ale i nie tylko. Warto powiedzieć o tej książce wszystkim tym, którzy przeżyli taką drogę właśnie ze Związku Radzieckiego przez Iran, Indie i Afrykę do Polski, do upragnionej Polski. Myśmy tutaj szli, wspomnienia z zesłania, autorka Helena Nikiel. To nowość książkowa Fundacji Nasza Przyszłość. Dwie zapowiedzi to nasz bardzo ceniony i lubiany autor, ksiądz Marek Dziewiecki, Jak pomagać w młodzieży w rozwoju. To sugestie i wskazówki dla wszystkich wychowujących, dla pedagogów, dla katechetów, dla rodziców. Wychowawca to ktoś, kto kocha wychowanków tak mądrze, że pomaga im dorastać do miłości, gdyż wie, że tylko ten, kto kocha, może przeżywać swoje istnienie w błogosławiony sposób. Wychowanie oparte na mądrości i miłości, której uczy Ewangelia, to najlepsza szkoła bogatego człowieczeństwa i najpewniejszy fundament świętości. Ta książka ukaże się 20 lutego, ale mówię już o niej, by pomyśleli Państwo o zaopatrzeniu się w nią, by móc ją przekazać w prezencie na przykład nauczycielom, czy katechetom, czy rodzicom z okazji rocznicy ślubu, a może z okazji urodzin któregoś z rodziców, bo to są wskazówki właśnie dla tych, którzy wychowują. Jak pomagać młodzieży w rozwoju? Ksiądz Marek Dziewiecki, książka pod koniec lutego. I kolejna zapowiedź wydawnicza to książka autorki Krystyny Lubienieckiej-Baraniak. Państwo znacie autorkę z książek Gdy brat staje się katem i z Syberyjskiej Odysei. Tym razem kolejna publikacja i Was prześladować będą. Autorka ukazuje losy księdza kanonika Mariana Wojtasika, uniwersyteckiego kolegi papieża Polaka Jana Pawła II. Bohaterowi przyszło pełnić swoją posługę kapłańską w trudnym czasie bezpardonowej walki z sowietyzowanych władz komunistycznych z Kościołem katolickim. Celem ich była całkowita laicyzacja państwa, na co Kościół ustami swego prymasa, sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, odpowiedział zdecydowanym non possumus, nie pozwolimy. Wezwanie to ksiądz Marian realizował z całą odpowiedzialnością i poświęceniem. Należał do wielkiej rzeszy księży niezłomnych, którzy nie ugięli się w obliczu gruźb, prowokacji, haków i przynęt stosowanych przez aparat państwowy, nawet jeśli miało to oznaczać więzienie. I Was prześladować będą, książka Krystyny Lubienieckiej-Baraniak, ukaże się na początku marca. I jeszcze jedna publikacja, bardzo ważna, cenna. Cuda Boże w świętych duszach czyśćcowych. Ojciec Stanisław Maria Kaudon. Drodzy Państwo, wszyscy katolicy mamy świadomość czyśćca, ale tak naprawdę czy potrafimy sobie wyobrazić, czym jest czyściec? Czy powinniśmy jakoś w naszym życiu zadbać o to, co się będzie z nami działo po śmierci, właśnie w kontekście czyśćca? Czy powinniśmy też myśleć o naszych bliskich zmarłych i modlić się za nich, by nie cierpieli w czyśćcu? A właśnie, czy w czyśćcu się cierpi? Czy kiedy czyściec się kończy? Czy w ogóle się kończy? Czy możemy pomóc duszom w czyśćcu przebywającym? Czy koniecznie do czyśćca trzeba trafić? Jak żyć, by ominąć czyściec albo sprawić, by był dla nas jak najkrótszy? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w książce Cuda Boże w świętych duszach czyśćcowych. Także będzie mowa o tym, jak dusze czyśćcowe mogą nam pomagać, a jak my możemy pomagać im, naszą modlitwą. W książce zamieszczone są też modlitwy właśnie za zmarłych. Tak często czujemy bezradność po śmierci naszych bliskich, że nie możemy już nic dla nich zrobić. A właśnie ta książka jest doskonałym wprowadzeniem w zagadnienie życia z duszami czyśćcowymi, wspierania ich i także korzystania z ich wsparcia, ale przede wszystkim pomocy im w czyśćcu. Cuda Boże w świętych duszach czyśćcowych. Drodzy Państwo, te i inne publikacje Fundacji Nasza Przyszłość znajdziecie na stronie internetowej www.fnp.pl, fundacjanaszaprzyszłość.pl. Także telefonując do nas, zamawiając katalog Splendor, który to katalog przybliża publikacje, opisuje je, jest też do pobrania z naszej strony internetowej. Warto czytać, by być mądrym. To truizm, to rzecz oczywista. Ale nie wszystko, co czytamy, przysparza nam mądrości. Zatem staram się i staramy się w tych audycjach, bo nie tylko ja przecież, cotygodniowych, przybliżać Państwu dobrą literaturę, dobrą książkę, dobre czasopismo, które z pewnością służyć będzie mądrości, czego sobie i wszystkim Państwu życzę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze była to audycja z cyklu Czytać, aby być mądrym, a program poprowadził pan redaktor Szymon Cieślar ze Szczecinka.